I my też nie zapominamy o dziennikarzach białoruskich. 28. edycja konkursu nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przenosimy się teraz na ulicę Foksal w Warszawie.
To liczba dni, które spędzili w areszcie dziennikarze. Dla nas mówienie głośno o tym, co myślimy, szafowanie słowem jest czymś normalnym. Nie wiąże się zasadniczo z ryzykiem. Za naszą wschodnią granicą jest zupełnie inaczej. Kataryna Andryjewa i Daria Czulcowa, dziennikarki Biełsatu, zatrzymane 15 listopada ubiegłego roku podczas relacjonowania na żywo demonstracji w Mińsku, skazane na 2 lata pozbawienia wolności. W więzieniu są od 214 dni.
Julia Słucka, prezes białoruskiego presklubu, Ała Szarko, Sierhiej Olszewski, dyrektorzy presklubu Białoruś, zatrzymani 22 grudnia w więzieniu od 177 dni.
Andrzej Aleksandrau, dyrektor niezależnej agencji informacyjnej Belapan, zatrzymany na początku stycznia razem ze swoją partnerką Iriną Złobiną pod zarzutem finansowania akcji protestacyjnych. W więzieniu od 155 dni oczekuje na proces.
Dzianis Iwanyszyn, dziennikarz białoruskiego Nowego Czasu, aresztowany w Grodnie 12 marca 2021 roku, opisywał sprawę udziału obecnych funkcjonariuszy białoruskich służb w rozpędzaniu ukraińskiego Majdanu. W więzieniu od 97 dni grozi mu wyrok 3 lat więzienia.
Andrzej Poczobut, dziennikarz, członek zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi, oskarżony o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i rehabilitację nazizmu, za co grozi mu nawet 15 lat łagru. Podobnie jak Angelika Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi, nie zgodził się na przymusowe opuszczenie kraju. Przetrzymywany jest w przepełnionej 13-osobowej celi, w więzieniu od 84 dni, zarażony koronawirusem.
Maryna Złotawa, redaktor naczelny portalu Tutbaj, Ludmiła Czekina, dyrektor generalna, Olga Łojko, Alena Tałkaczowa, dziennikarka Tutbaj, zatrzymane 18 maja za rozpowszechnianie fałszywych informacji. Tego samego dnia władze zablokowały dostęp do portalu i aresztowały kilkunastu innych pracowników, główną księgową i prawnika.
Raman Pratasiewicz, współtwórca popularnego kanału informacyjnego, zatrzymany w wyniku wymuszenia przez białoruskie służby awaryjnego lądowania samolotu Ryanair na lotnisku w Mińsku. Osobisty wróg Łukaszenki. W więzieniu od 25 dni, najprawdopodobniej torturowany, wystawiany publicznie jako trofeum reżimu.
Głafira Żuk, dziennikarka Narodnej Woli, zaledwie 20-letnia, jeszcze studentka, aresztowana 29 maja i skazana na 30 dni więzienia za niepodporządkowanie się milicji.
W więzieniach na Białorusi przebywa obecnie 26 dziennikarzy i pracowników mediów. Mówiąc o tym, chcemy być z kolegami, chcemy wykazać im naszą solidarność dziennikarską. No, trudno wyobrazić sobie, żebyśmy za napisanie czegokolwiek w Polsce trafiali do więzienia i dostawali tak surowe wyroki. Myślę, że ta sprawa powinna nam leżeć na sercu.
My możemy się cieszyć tym, że dajemy nagrody, a pierwsza nagroda to jest Nagroda Wolności Słowa za publikację w obronie demokracji i praworządności, demaskująca nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich i praw człowieka.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Mariusz Pilis za film Skrzywdzeni o Polakach i Żydach, emitowany w Telewizji Polskiej w programie pierwszym 30 marca ubiegłego roku.
Mariusza Pilisa bardzo serdecznie pozdrawiamy, a teraz jest ten moment, w którym przeczytam Państwu, kto otrzymał Nagrodę Główną Wolności Słowa w roku 2021. Nagrodę Główną Wolności Słowa za dziennikarski profesjonalizm w przekazywaniu źródłowych informacji z Białorusi, za odwagę pracy w warunkach ekstremalnego zagrożenia, presji i szantażu wobec rodziny, wielokrotnie zatrzymywany i karany za krytykę reżimu Łukaszenki, od marca bieżącego roku czeka w areszcie na proces. Kto to taki?
Andrzej Poczobut.
Mieliśmy pośredni kontakt z panem Andrzejem Poczobutem, który powiedział: nagrodę w moim imieniu powinna odebrać pani Agnieszka Romaszewska. Zapraszamy dyrektor Biełsatu na scenę.
pozwolę sobie zdjąć maseczkę. No bardzo serdecznie dziękuję oczywiście w imieniu Andrzeja za tą nagrodę i myślę, że to jest taki właściwy moment, żeby powiedzieć zarówno parę słów o nim, jak i parę słów w ogóle o tym dziennikarstwie na Białorusi, czyli dosłownie sto kilkadziesiąt kilometrów od nas, bo to sobie musimy uświadomić, że to nie jest na antypodach. To jest bardzo niedaleko tak naprawdę. Krótka biografia. Andrzej urodził się w 73 roku w Wielkiej Brzostowicy. To Wielka Berestawica. To jest tuż przy granicy z Polską. Mieszkał całe swoje życie w zasadzie w Grodnie. I jest w gruncie rzeczy jest dziennikarzem z powołania i zawsze tym dziennikarzem był w rozmaitych mediach. Zaczynał od, o ile pamiętam, to była gazeta Pachonia w Grodnie, była gazeta Dzień, Miestne Wremia, była też taka ogólnobiałoruska gazeta Narodna Wola, która już praktycznie rzecz biorąc, tu właśnie jedna z jej dziennikarek, to jest ta młoda dziewczyna, też w tej chwili siedzi w areszcie. Oprócz tego był też dziennikarzem Prasy Polskiej, ponieważ Andrzej jest działaczem mniejszości polskiej na Białorusi. I był współredaktorem, znaczy pracował też dla Głosu z Nadniemna, ale przede wszystkim był redaktorem magazynu polskiego na uchodźstwie. On był wydawany na uchodźstwie, dlatego że był wydawany w Polsce, a przygotowywany był na Białorusi. W zasadzie przez ileś lat to się jakoś tam udawało i przez wiele lat Andrzej był redaktorem tego pisma. Następnie pracował dla takiego programu w telewizji Polonia. To było z Nadniemna, chyba to się tak nazywa ten program. W każdym razie zawsze usiłował przekazywać też informacje o Polakach, którzy są na Białorusi. To była jego wielka pasja i w ogóle jest jego wielką pasją historia. Jest miłośnikiem i ogromnym znawcą historii powojennego podziemia polskiego na Białorusi, na ziemiach białoruskich. I w ogóle pasjonatem historii. Myślę, że tutaj w Instytucie Pamięci Narodowej było wielokrotnie. Oprócz tego jest wielkim patriotą, ale pochodząc z rodu Poczobutów Odlanickich jest też upartym Litwinem. W znaczeniu takim historycznym upartym Litwinem. I okazało się, że ten uparty Litwin w żaden sposób nie chce ze swojego rodzinnego kraju wyjechać. I to w tej chwili płaci za to więzieniem. I to w bardzo poważnej sytuacji, ponieważ rzeczywiście Andrzej jest chory, to jest potwierdzone, już jest chory na COVID. Na szczęście udało się i dlatego tak ważne jest, żebyśmy to nagłaśniali. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Udało się go jednak wyjąć z tej celi, tutaj mówili koledzy, 13-osobowej. Udało się go jednak przenieść do celi sanitarnej prawdopodobnie, takiej, której on siedzi w 3 osoby, tam wolno chyba leżeć. Też no, domagają się, Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy domaga się dopuszczenia do niego lekarza, no ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że warunki w białoruskich aresztach są fatalne, nie tylko aresztach, ale i więzieniach. To oczywiście zależy jak w którym, ale generalnie są bardzo złe. No i cóż można powiedzieć? Przede wszystkim możemy ofiarować tym ludziom publicity, informacje, publiczne powtarzanie ich nazwisk. Dlatego też ja jeszcze chciałam tutaj przy tej okazji, choć nie jest to akurat dziennikarka, ale wspomnieć imię Angeliki Borys, mojej osobiście przyjaciółki i szefowej Związku Polaków, która razem z Andrzejem też w tym samym więzieniu w Żodzino pod Mińskiem, 70 kilometrów od Mińska, cały czas siedzi już 3 miesiąc w tej chwili. Właściwie to, powiedzmy sobie szczerze, za nic. Także pamiętajmy o nich wszystkich i bardzo, bardzo dziękuję za ich przypomnienie, za tę inicjatywę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję za te słowa. Pozwól, że na twoje ręce wręczę dyplom dla Andrzeja, który będzie na niego czekał, ale to jeszcze nie jest koniec uroczystości z udziałem Agnieszki Romaszewskiej, bo Fundacja Solidarności Dziennikarskiej na ręce Agnieszki Romaszewskiej właśnie, dyrektor Biełsatu, chce wręczyć taką pamiątkową monetę, która została wydana w 450, żeby uczcić 450 lat Unii Polsko-Litewskiej.
powiedziałaś, Andrzej Poczobut jest upartym Litwinem, więc to jest a propos. To jest moneta, na której jest napisane wolni do wolnych, równi do równych. I to jest na twoje ręce jako znak solidarności Fundacji Solidarności Dziennikarskiej z dziennikarzami białoruskimi. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję i pamiętajmy, podkreślam.
Bardzo dziękujemy. Pani dyrektor Agnieszka Romaszewska-Guzyn. No myślę, że te słowa padły w najwłaściwszym miejscu. Jeśli ktoś ma dalej nieść je w świat, to właśnie my, również odpowiedzialni za los kolegów. Zwłaszcza, że ta broń, którą walczymy, no jest nam doskonale znana. Każdy z nas posługuje się słowem, obrazem i myślę, że nie padnie to na jałowy grunt.
Nagroda Watergate za dziennikarstwo śledcze ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują Blanka Aleksowska i Karolina Baca-Bogorzelska oraz Wojciech Wybranowski, którzy są autorami publikacji Archiwum X w Głogowie. Tajemnica śmierci Pawła Chruszcza. Ten materiał ukazał się w Wirtualnej Polsce 18 lipca ubiegłego roku.
Wyróżnienie dostaje również Marcin Wikło i Marek Pyza, autorzy publikacji Co ukrywa sztab Kidawy Błońskiej, tygodnik w sieci, marzec 2020 roku.
Trzecie wyróżnienie dla Karoliny Tomaszewicz. Wyróżnienie za reportaż telewizyjny Zabójstwo Marka Kapla, magazyn śledczy Anity Gargas. Ten materiał ukazał się 6 lutego 2020 roku.
Nagrodę w kategorii Watergate wręczy wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, pani doktor Jolanta Hajdasz.
Szanowni Państwo, mam wielką radość i wielki zaszczyt wręczyć nagrodę Watergate, ufundowaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, przyznaną za dziennikarstwo śledcze, za profesjonalizm i rzetelność dziennikarza oraz wyjątkową konsekwencję, odwagę i upór w dochodzeniu do prawdy. Nagrodzony materiał to doskonały przykład dziennikarskiego śledztwa przeprowadzonego z niezwykłą starannością, zrealizowany nowocześnie i z idealnym wyczuciem telewizyjnej dramaturgii. Szanowni Państwo, nagrodę Watergate otrzymuje Paweł Kaźmierczak, autor cyklu reportaży Bez winy, wyemitowanych w programie Alarm Telewizji Polskiej.
To jest jeszcze ten reportaż, to jest jeszcze jedna historia, zapraszamy do mikrofonu, jeszcze jedna historia człowieka, który został niesłusznie skazany i przez 16 lat przebywa w więzieniu.
Dokładnie, to jest nagroda, którą dedykuję właśnie panu Jarosławowi Sosnowskiemu, który przebywa 17 lat w zakładzie karnym. Ten człowiek trafił do więzienia za brutalne zabójstwo młodej kobiety. Wszyscy, którzy tam żyją w tej miejscowości, od początku wiedzieli, że zabójcy to są zupełnie inni ludzie. Jednak nikt nie mówił, jak było naprawdę. Nam się udało w wyniku tego śledztwa dziennikarskiego, które trwało ponad 10 miesięcy, same zdjęcia realizowaliśmy pół roku, odnaleźć nowych świadków tych wydarzeń. Ci ludzie poszli do notariusza, spisali specjalne oświadczenia. Co więcej, teraz przed sądem ci ludzie potwierdzili to wszystko, co mówili, że pan Jarosław Sosnowski jest osobą niewinną. Po reportażach, bo to były dwa reportaże, są nowi świadkowie, którzy również przed sądem złożyli zeznania. Najważniejsze jest to, że Sąd Najwyższy w przeciągu najbliższych tygodni zdecyduje, czy ta sprawa ruszy od nowa. I to jest bardzo ważne. Pan Sosnowski przebywa w zakładzie karnym od 17 lat. Ja przede wszystkim dziękuję takim nieznanym bohaterom tej roboty, no bo bez pomocy szczególnie dwóch informatorów ja bym nic nie zrobił, bo ja otrzymałem zakaz wstępu do zakładu karnego, gdzie przebywa pan Sosnowski, bez podania jakichkolwiek przyczyn. Po prostu nie wejdziesz, bo nie. Udało mi się wprowadzić przed pandemią jeszcze informatora, który nagrał mi rozmowę z panem Sosnowskim. Tą rozmowę wyemitowaliśmy w reportażu. Pół roku po nagraniu tej rozmowy pan Sosnowski mówi, w jaki sposób wyciągano od niego zeznania, jak go bito, katowano, co się z nim działo. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że ja bym tego reportażu nie zrobił sam bez ludzi, z którymi współpracuję, czyli Błażej Pyrka, operator, Grzesiek Rybak, montażysta, który świetnie to wszystko ujął w taką wielką dramaturgię, a także ludzie z Alarmu, Przemek Wenerski, Michał Fit, którzy dali mi po prostu wolną rękę, powiedzieli: działaj. No i działałem, no bo w tej robocie jest tak, że po prostu trzeba ryzykować. My, jeżdżąc na zdjęcia, zawsze jak mi pytają w domu, kiedy wrócisz? Mówię, że nie wiem. Ponieważ jak gdzieś jedziemy, to nigdy nie wiemy, co nas spotka. Tych niespodzianek realizacyjnych także przy tej sprawie było bardzo wiele. Ja mam jedną nadzieję, i to taką dużą nadzieję, i wierzę w to, że pan Jarosław Sosnowski, którego historia moim zdaniem jest dużo poważniejsza niż Tomasza Komendy, bo tutaj się przewijają nazwiska dzieci, ludzi z Palestry, prokuratorów, sędziów. Mam nadzieję, że ten człowiek wkrótce wyjdzie na wolność i że sprawcy tej brutalnej zbrodni trafią tam, gdzie ich miejsce, że po prostu za kratki. Także bardzo dziękuję, jestem tym naprawdę zaskoczony, jak do mnie zadzwoniła osoba z SDP, powiedziała, że otrzymałem tą nagrodę, to oddzwoniłem, zapytałem, czy przypadkiem się nie pomyliła, bo ja nie wierzyłem w to.
Tak się pomyliła.
No, nie, oczywiście. Także ja bardzo jest, dziękuję.
Jest dowód, rzeczywiście to jest bardzo pouczający, wzruszający i przejmujący reportaż, tak, o człowieku, który przez 16 lat siedzi niewinnie w więzieniu, a do tego reportaż, który pokazuje układ zamknięty, tak zwany, to znaczy to jest ofiarą układu zamkniętego, tworzonego przez jakieś elity, które po prostu znajdują łatwe rozwiązanie sytuacji, bo do tego wszystkiego wiedzą, kto zamordował.
Wiedzą, wszyscy wiedzą, kogokolwiek nie zapytaliśmy, Lądek, Słupca, Wielkopolska, kto zamordował, każdy wymienia z tych ludzi dwa nazwiska. Wszyscy o tym wiedzą i to od dawna. Także ja mam nadzieję, że to się wszystko wyprostuje, że pan Jarosław będzie wreszcie wolny.
No, oby tak się stało.
Bardzo
gratulujemy,
dziękuję.
Uporu dziękuję i
bardzo
odwagi.
Bardzo serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne reportaże. A teraz przechodzimy do kolejnej nagrody.
Tak, teraz trzeba powiedzieć, że to poruszające było, co usłyszeliśmy przed chwilą. No po to są dziennikarze. Teraz nagroda imienia Krystyny Grzybowskiej za publicystykę o tematyce europejskiej. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Filip Memchès, autor publikacji zainspirował Fukuyamę do napisania końca historii. Wedle tajnego raportu był agentem KGB. Ten materiał ukazał się w tygodniku tvp.pl 7 sierpnia ubiegłego roku.
A nagrodę imienia Krystyny Grzybowskiej ufundowaną przez Fundację Macieja Rybińskiego wręczy pan prezes Fundacji Macieja Rybińskiego, Józef Orzeł. Zapraszamy pana Józefa na scenę. Koperta została wręczona i zaraz się dowiemy, kto dostał nagrodę imienia Krystyny Grzybowskiej.
Jak uda mi się przeczytać. Dobry wieczór i dzień dobry. Nagrodę imienia Krystyny Grzybowskiej za publicystykę o tematyce europejskiej dotyczącą systemu polityczno-gospodarczego Białorusi?
Bułgarii.
Ciekawe. Tak. Otrzymuje Łukasz Kobeszko za publikację Mają korupcyjny system zbudowany za unijne pieniądze. Ich protestów nikt nie zauważa. Opublikowany w tygodniku TVP. Otóż to jest ciekawy ten błąd, bo Białoruś jeszcze pieniędzy unijnych nie dostała. To jest bardzo ciekawy tekst, dlatego że pokazuje po pierwsze sytuację w Bułgarii, o której mało co wie. Nie wiemy dlatego, że media tym się nie interesują. Mamy tam falę protestów społecznych przeciwko skorumpowanej władzy, która rozkrada unijne pieniądze. Przypomnijmy sobie, ile się pisze o Polsce, która te pieniądze zawsze wykorzystuje prawie w 100% zgodnie z zasadami unijnymi. Tu się dzieje absolutnie coś odwrotnego i w mediach ani Europy Zachodniej, ani naszej o tym przeczytać nie można. Mamy konflikt pomiędzy premierem i jego proeuropejską partią i prezydentem i jego partią, powiedzmy, że słowianofilską, a naprawdę rusofilską. Konflikt taki, że pan premier daje się sfotografować, jak leży niekompletnie ubrany na łóżku, przysypany górą euro, a w ręku ma pistolet, ponieważ pan prezydent go śledzi za pomocą dronów. Wygląda to bardziej zabawnie niż jakakolwiek groteska, o której u nas moglibyśmy w jakichś mediach mainstreamowych przeczytać na nasz temat. Ale ten tekst równocześnie pokazuje historię Bułgarii od początku jej ostatniego 130-letniego trwania, pokazuje wpływy równoczesne, niemieckie i rosyjskie. Cara, który pochodził z rosyjskiej rodziny i cara, który pochodził z rodziny niemieckiej. Pokazuje, jak walka tych dwóch zachodniego i wschodniego wpływu kultury, religii wcale nie doprowadziła do kompromisu. Ten konflikt jest ciągle żywy. Ten konflikt dwóch postaw politycznych, cywilizacyjnych jest ciągle żywy. Gratuluję panu Łukaszowi Kobeszko. To jest
zapraszamy
świetny
pana
tekst.
Redaktora na scenę.
A może potem napiszę coś o Białorusi i ta kartka się sprawdzi.
Dysponując niezwykle rozległą wiedzą historii Bułgarii, autor ciekawie tłumaczy czytelnikowi obecną sytuację polityczną kraju geograficznie nam bliskiego, a jakże nieznanego. Publikacja interesująca w kontekście polskich sporów z unijnymi urzędnikami o praworządność. Bardzo serdecznie gratulujemy. A właściwie to może pan prezes powinien wręczyć przecież ten dyplom. Ja tak...
Będę prezesem przynosił.
Przeniósł prezes dyplom. Zapraszamy do mikrofonu.
Szanowni Państwo, mój szanowny przedmówca już powiedział tyle na temat tego tekstu, za który zostałem nagrodzony, więc byłoby niestosowne, gdybym coś dodał.
Ale naprawdę pan coś wie na temat Bułgarii? Czy przepisał pan to?
Mogę oczywiście coś odjąć. Chciałbym powiedzieć taką bardziej ogólną uwagę, że rzeczywiście dzisiaj mamy pewien taki problem i ten mój artykuł, mam nadzieję, jakoś pomoże w jego przezwyciężeniu. No mamy problem właśnie z opisem tego, co dzieje się w krajach nam już trochę dalszych, ale też krajach naszego regionu. Wiemy dużo o Białorusi siłą rzeczy. Trochę teraz, prawda, obudził się problem Czech w wyniku Turowa, ale naprawdę o takich krajach właśnie jak Bułgaria, o krajach bałkańskich. Mamy przecież w tym roku 30. rocznicę rozpadu Jugosławii i wybuchu tej wojny, która przecież w latach 90. nie schodziła przez całą niemal dekadę z pierwszych stron gazet. Dzisiaj na przykład, nie wiem, jak rozmawiam ze studentami, to często się pytają, była jakaś wojna, był jakiś taki kraj jak Jugosławia, więc rzeczywiście trochę mamy problem z opisami tych krajów, nie wiemy za bardzo, co się w nich dzieje i wydaje mi się, że każdy głos taki, który jakoś opisuje, przybliża tą ich złożoną i bardzo taką wielokolorową tematykę jest cenny. I w tym miejscu to też chciałbym oczywiście podziękować redakcji tygodnika TVP, który opublikował mój tekst, no bo bez redakcji, która publikuje teksty, te teksty by jakoś w sferze publicznej nie istniały, więc bardzo dziękuję panu Dominikowi Zdortowi i całemu zespołowi tygodnika TVP. Dziękuję czytelnikom, dziękuję wszystkim za to wyróżnienie.
I my...